Witajcie, drodzy. Sparafrazuję, mam nadzieję, że zespół mi tutaj wybaczy, ale chyba rozpoczęliśmy pieśnią, w której śpiewaliśmy na samym początku, jak dobrze być razem w społeczności tutaj dziś. Namacalnie to odczuwam. Pewnie wiecie dlaczego. Niestety znowu mi się trafiła pauza, półtorej tygodnia mi nie było. I powiem szczerze, że bycie w społeczności jest czymś naprawdę niesamowitym i błogosławionym i dobrym. Mogę powiedzieć, że tęskniłem za wami wszystkimi i mogę zapewnić, że jest to szczere. I bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że dzisiaj już w końcu mogę być w społeczności. Mieliśmy oczywiście intensywny czas w domu, ale nie będę o tym teraz mówił. Miałem też w jakimś kontekście czas na zastanawianie się nad Bożym Słowem. Nie wiem, czy znacie taki zespół Path Life z Filadelfii Bielsko-Białej, z Kościoła Zielonoświątkowego. Oni chyba w zeszłym roku, to jest może nieważne, jeżeli chodzi o konkretną datę, termin, wypuścili taką piosenkę. Wierzę ci na słowo. No i powiem wam szczerze, że szybko sobie ją dodałem do playlisty, bo ten tekst tej pieśni jest naprawdę dobry i naprawdę mocny. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest ze słowem w naszym życiu. Jak to jest, jaką ono wykonuje pracę, czy ja słucham słowa, czy ja przyjmuję słowo, czy jestem gotowy na to, aby ono do mnie przychodziło w różnej formie. Być może Duch Święty do ciebie mówi, być może odbierasz to słowo w modlitwie, być może dzisiaj na nabożeństwie słowo będzie do ciebie przychodzić i czytasz Jego słowo, które nieustannie pracuje. I tytuł mojej dzisiejszej usługi: czy wierzysz Bogu w każde Jego słowo? Zadałem sobie to pytanie i było to pytanie mocno konfrontujące mnie samego na samym początku. Zadałem sobie to pytanie: Błażej, czy ty wierzysz w każde słowo, które On wypowiada i które kieruje do ciebie? Przygotowałem sobie kilka różnych fragmentów, bo gdy zacząłem badać temat, to zauważyłem, że w tej przestrzeni, w której stajemy się na samym początku słuchaczami, przyjmujemy to słowo, które do nas trafia, przechodzimy w etap drugi, który jest bardzo ważny, czyli jesteśmy wykonawcami Bożego Słowa i przez wiarę podejmujemy kroki do konkretnego działania w naszym życiu. Dzieją się wtedy naprawdę dobre rzeczy. Kilka historii, nie powiem ile, żebym mógł skończyć w miejscu, w którym być może nawet się nie będziecie spodziewać, czyli nie będziecie wiedzieć, czy coś obetne, czy czegoś nieobetne. Mam świadomość tego, że pogoda dzisiaj była bardzo dobra, była naturalną pokusą, aby dzisiaj się nie pojawić na naszym nabożeństwie, ale chwała Bogu za nas wszystkich tutaj w tym miejscu, że jesteśmy spragnieni Jego słowa. Pierwsza historia. Jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza. Będziemy czytać od 8 rozdziału, wiersza 5 do 13. Tutaj przeskoczymy kilka wierszy z tego fragmentu. Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli innemu rozkazuję przyjdź, przychodzi. I jeśli swemu słudze powiem zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. I wiersz 13. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. setnik, jaką sprawował funkcję, kim był, czym się zajmował. Tak, tak w skrócie, no, mamy informację, że był żołnierzem. Najprawdopodobniej setnik to była taka osoba, która dowodziła mniejszym oddziałem żołnierzy, centurią, która się składała od około 60 do 100 żołnierzy. Kafarnaum było miejscem między innymi handlu, gdzie również pobierało się cło, dlatego stacjonowanie w tym miejscu, bycie w tej przestrzeni było jak najbardziej wskazane. To, co mnie na samym początku już mocno intryguje, to gdy setnik spotyka Jezusa i wychodzi do niego od razu z prostą prośbą. W szczerości mówi o chłopcu, który leży sparaliżowany w domu i cierpi. Jezus tutaj zawyża od razu poprzeczkę. Tak mocno rozpoczyna. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. To jest dla mnie już na samym początku niesamowite. Ja w tym momencie pomyślałbym sobie, chwała Bogu, no Jezus, znajdzie dla mnie czas, przyjdzie do mojego domu i uzdrowi mojego chłopca. Zastanawiałem się, dlaczego Jezus zaczyna od razu z tak wysokiego pułapu. Pomyślałem sobie, że po prostu już zobaczył w tym człowieku ogromną wiarę w to, że on może uzdrowić jego syna. I to, co mnie właśnie zaczęło mocno irytować, w dobrym słowa tego znaczeniu, to, co on mówi dalej, w drugiej części wiersza 8. Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Jak Jezus wyszedł z bardzo wysokiego pułapu, to patrzę teraz na setnika i jego miejsce, w którym był teraz, i wchodzi na jeszcze level wyżej. Powiedz tylko jedno słowo. Nie potrzebuję tego tak naprawdę, żebyś przyszedł do mojego domu, bo wierzę w to, że jedno twoje słowo ma moc natychmiast uzdrowić mojego syna. Nie wiem, czy was to tak samo dotyka jak mnie. Marek jakiś czas temu powiedział podczas swojej usługi, że jest dotknięty, bo coś odkrył, zobaczył na nowo. I czasem siedząc w ławce możemy zastanawiać się, no o czym ci ludzie w ogóle tutaj mówią. No, to jest coś, co już znamy, to jest coś, co jest zbadane, ale gdy faktycznie niejednokrotnie przygotowujemy się do usługi, to widać, jak właśnie to słowo w nas pracuje. I bardzo mnie to uderzyło, ta jego postawa, to, że ten człowiek miał tak wielką, ogromną wiarę w to, że wystarczy tylko i wyłącznie jedno słowo Jezusa. Bez odwiedzin w domu i to dziecko może być po prostu uzdrowione. Zadałem sobie właśnie to pytanie. Jak często mam taką wiarę? Jak często przyjmuję to słowo, które jest wypowiadane do mnie, i wierzę w to, że ono będzie miało swoje spełnienie. Być może w formie proroctwa, być może w formie obietnicy lub tak jak teraz uzdrowienia. Mocno skonfrontowała mnie ta historia. Trochę odświeżyłem ostatni kwartał mojego życia i zauważyłem, że nie zawsze jest tak, że ochoczo i tak mocno, żywo, z wiarą podchodzę do słowa, które do mnie przychodzi w różnych momentach mojego życia. I tutaj dam taki przykład. Dzwoniłem do pastora, mówiąc, że jeszcze dalej mi nie będzie, bo miałem w cudzysłowie przedłużony urlop o kolejny antybiotyk, będąc na kontroli w piątek. I wydawałoby się, że wychodzimy na prostkę, że już zmierzamy do fajnego, dobrego miejsca, w którym będziemy zdrowi. W sobotę rano wstajemy, krzątamy się w kuchni, ja jestem w łazience, nagle słyszę płacz, walenie w drzwi, Błażej, szybko otwórz. Wpada Klaudia z Antkiem i mówi, że niestety dostał rączką i wylał herbatę, ledwo zalaną wrzątek, na siebie, na rękę tutaj, trochę koło szyi, klatki piersiowej. Ogromny płacz. Jak zobaczyłem, jak to wygląda na początku, to mówię, no to jest po prostu jakaś masakra. Szybko go włożyliśmy zimną wodą, polewaliśmy go, pozbieraliśmy się i pojechaliśmy na SOR do Bielska. I Boże Słowo do nas mówi, Nieustannie, cały czas. Ale pewne fragmenty musimy sobie po prostu przypominać. Ile razy Boże Słowo mówi o tym, aby się nie lękać i nie bać? 365 razy. Na każdy dzień w roku. To jest Jego obietnica dla Ciebie i dla mnie. Nie bój się, nie lękaj się, bez względu na okoliczności, sytuacje, w których jesteś, bo ja jestem z Tobą. I tutaj nie będę zgrywał bohatera, bo była panika. Bo nie da się ukryć, ale w takiej sytuacji po prostu była panika, gdy po prostu skórę z jego ręki tak po prostu ściągałem, odchodziła jak dosłownie masło. Dziecko mocno płakało, sytuacja stresowa dla nas wszystkich, ale jechaliśmy z wiarą, że wszystko się dobrze ułoży. I tam zostaliśmy pocieszeni, że nie było żadnych pęcherzy, nie było żadnych ran. Lekarz, który nas przyjął, powiedział, że najprawdopodobniej po 48 godzinach będziemy wiedzieć, jak się to będzie goić, ale już widzi dobrą prognostykę. I chwyć się słowa. Nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Ale czy tak jest zawsze? Czy słowo, które do nas dociera, tak jak mówiłem, w różnej formie, w różnych przestrzeniach naszego życia, czy ono zawsze wykonuje taką pracę? Czy ja w nie wierzę? Czy ja w nie wierzę, czy chwytam, biorę i działam, żyję tym słowem, jestem pod słowem i mam stuprocentową pewność, że on jest ze mną? Co dwa dni jeździliśmy zmieniać opatrunek. Antoś jest bardzo dzielnym chłopakiem, fajnie sobie radził. Wiadomo, gdy tam dezynfekowali mu tą rączkę, no to płakał, ale gdy już była zmiana opatrunku, to już tam dochodził do siebie. Z każdym dniem ta rana wygląda lepiej, ale właśnie, słowo. Moglibyśmy bardzo szybko zacząć się zamartwiać, myśleć o pewnych konsekwencjach tej sytuacji, wybiegać już do przodu, ale Bóg daje, posyła swoje słowo, w które ty i ja możesz uwierzyć. Tak jak zadałem sobie pytanie, zadaję dzisiaj wam, czy wierzysz w każde Jego słowo, które do ciebie przychodzi. Słowo i Jego ujście w tej praktycznej części, czyli w działaniu w naszym życiu, bo o to chodzi i wierzę, że to napędza nasze jestestwo i nasze życie każdego dnia. Druga sytuacja, drugi fragment, również Ewangelia. Tym razem jest to Ewangelia Jana. Będziemy czytać od 21 rozdziału. Znana historia, bardzo znana historia. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. A oni mu na to, my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu, z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę. Chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli, nie. Wówczas Jezus zawołał, zarzućcie sieci z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. 11 wiersz. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153 ryby w sieci. 153 ryby złowili. Ale ta sytuacja, w której się znaleźli, nie była tak oczywista i klarowna, jakby wydawało nam się już pod koniec tego ogromnego cudu. Zastanawiam się nad tym tłumaczeniem tutaj przekładu Zaręby, gdzie Jezus używa tego zwrotu chłopcy. Tak sobie po prostu pomyślałem. Będąc tam jako taki nieokrzesany młodzieniec, sobie bym od razu gdzieś tam odburknął pod nosem. Jezus ma wyczucie. Teraz gdzieś tam taki może jakiś żart, poczucie humoru. Chłopcy, czy coś złowiliście? No przecież dobrze wiedział, że nic nie złowili. Tak? Dobrze wiedział, że nic nie złowili. Ale to, co jest istotne dla mnie. Jezus zawołał, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zrobili coś ze względu na wypowiedziane jego słowo. Wypłynęli ponownie. Zaufali słowu, które zostało wypowiedziane, przyszło do nich. Nie byli tylko słuchaczami, nie siedzieli sobie w łódce, ale od razu wypłynęli, dostali konkretną wskazówkę, zrobili to, zastosowali w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Jaki był efekt? Złowili 153 ryby. Ta sama historia, ale oczami innego ewangelisty. W Ewangeliach to, co jest bardzo takie unikatowe, to spostrzeżenie tych osób, które wnoszą nam pewne rzeczy i dają nam całość w poszczególnej danej historii. I będziemy czytać teraz z Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału. Przeniesiemy się na nowo do tego momentu, ale z perspektywy Łukasza. Czytamy od początku rozdziału. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Co odpowiada Szymon? Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Ta sama historia, trochę inna perspektywa, wnosi nam pewne szczegóły, na które zwrócił uwagę Łukasz, a o których nie informuje nas w swojej relacji Jan. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się sam początek. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Bożego Słowa. Bo jesteśmy w temacie słowa, które jest wypowiadane przez Boga. Tłum napierał, bo był głodny słowa. Przyszedł po to, aby zostać nakarmionym słowem przez Jezusa. Zadałem sobie pytanie, które znowu zaczęło mnie konfrontować. Jak często napieram, aby słowo do mnie przychodziło? Napieranie jest czymś niekomfortowym. To jest, nie wiem, moja żona pewnie by powiedziała po naszemu nanikanie na kogoś lub na coś. Napieranie. Napieranie. Na słuchanie Bożego Słowa. Sobie pomyślałem, czy jestem taką osobą napierającą? Czy stwarzam sobie momenty, w których zależy mi tak bardzo, aby słuchać Jego Słowa? Czy pojawiam się tutaj, w tej przestrzeni, gdzie zawsze możemy słyszeć słowo, które z tego miejsca jest zwiastowane? Czy przychodzę tutaj na poniedziałkową modlitwę, bo słyszę podczas modlitwy Jego Słowo? A wreszcie społeczność, ciało, Kościół. Wy i ja razem. Różnego rodzaju spotkania, rozmowy, w których Bóg używa nas, bo mamy Ducha Świętego, który zamieszkuje w naszych sercach i również prowadzimy rozmowy, w których jest uwalniane Jego Słowo. Niejednokrotnie tego doświadczyłem, że odpowiedzi na moje modlitwy przychodziły przez ludzi, z którymi rozmawiałem w jakichś poszczególnych sytuacjach. Czasem ktoś na mnie patrzył, mógł sobie pomyśleć, że ze mną jest trochę nie tak, bo zaczynam się śmiać albo łezka mi się gdzieś tam kręci z boku, bo ewidentnie słyszę, że Bóg używa danej osoby przez to, co ona mówi w tym momencie do mnie, i to słowo, które do mnie posyła. Idąc dalej. Tutaj Łukasz zwraca uwagę na wskazówkę wypłyń na głęboką wodę. Jaka była wskazówka w relacji Jana? Zarzućcie sieci po której stronie? Po prawej. Ja bym to połączył. Wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci po prawej stronie. I oni to zrobili. Wypłynęli na głębie i zarzucili sieci po prawej stronie. Ale zanim to zrobili, co odpowiedział Piotr? Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ to ty mówisz, to ja to zrobię. Czy jest może tutaj na naszym spotkaniu dzisiaj ktoś, kto miał okazję pracować w trybie nocnym? Podejmował jakąś pracę w okresie swojego życia, gdzie pracował na nocki? Już widzę przynajmniej Renatę, Darek kiwa. O, więcej osób, nie będę was wszystkich wymieniał. Dołączam się do waszego szanownego grona. Udało mi się, czy mi się nie udało, jakkolwiek to zabrzmi, pracować kilka razy na produkcji i pracowałem w systemie nocnym. Pracowałem 12 godzin, to jest najgorsza nocka, jaka może być, czyli od 18 do 6 rano. Pracowałem klasyczną nockę przez cały tydzień, mając 3 zmiany, od 22 do 6, aż w końcu, dzisiaj się śmieję, tak mocno zbłądziłem, że pracowałem za Bielskiej w hurtowni Łakoć przez 6 miesięcy tylko na nocki. I powiem tak, da się do tego przywyknąć, ale to niszczy życie, organizm, relacje i naszą społeczność z Bogiem. Mało tego, ta praca była w takim trybie, że musieliśmy za każdym razem przygotować cały możliwy materiał, który był do zapakowania na paletach, bo rano ciężarówki przyjeżdżały po spożywki i wyjeżdżały zaopatrywać sklep. Czyli mogliśmy skończyć nie o 6 rano, mogliśmy skończyć o 7 lub 8, a zaczynaliśmy o godzinie 19. Praca na nocną zmianę nie jest łatwa. Rozumiem, o co chodziło Piotrowi w tym momencie. Całą noc łowiliśmy ryby. Można by było powiedzieć, czego ty jeszcze nie rozumiesz? Jesteśmy rybakami, mamy ten fach w ręku, my wiemy, co robimy. Nie ucz nas naszego fachu, bo przecież jesteśmy w tym dobrzy. Wychowaliśmy się w tym, przepraszam, i robimy to w naszej codzienności, powtarzając dniem za dniem, jakkolwiek. Ale Piotr co mówi? Dokładnie. Na twoje słowo. Ponieważ to ty mówisz. Ponieważ to ty mówisz, to moje doświadczenie, które miałem przed chwilą, całej tej nocy, chwili obecnej, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Bo ponieważ ty coś do mnie mówisz, ja to zrobię. Ja to wykonam. Połów ryb przechodzi do historii. Tak? To jest historia, którą niejednokrotnie przytaczamy, o której mówimy, ale przede wszystkim pokazuje ogromne posłuszeństwo, gdy my słyszymy to słowo i idziemy z tym słowem, które nas przenika, które nas przesiewa, które nas penetruje, nie daje nam spokoju, bo Jezus to powiedział. A jeżeli On to powiedział, ja Mu zaufam, wierzę, to tak się może wydarzyć. I oni tego doświadczyli w tamtym miejscu i w tamtej sytuacji. Popatrzmy, jak słowo realnie zmienia rzeczywistość, okoliczności i sytuację twojego życia. Z beznadziei w dobrobyt. Jaki to był połów? Daremny. Z czym by wrócili do swoich żon? Co by powiedzieli? No wiecie, no, całą noc pracowaliśmy, ale nie było ryb. 153 sztuki. Dla mnie jest to niesamowita historia. Gdy jesteśmy posłuszni, gdy przyjmujemy to słowo, każde jego słowo. Tu mówimy o dobrych, fajnych rzeczach. Gorzej jest, gdy czasem słowo pełni funkcję napominającą lub korygującą. Wtedy nie do końca tak ochoczo przyjmujemy Jego słowo. Kolejny fragment. Ewangelia Mateusza tym razem, czyli wracamy do pierwszej Ewangelii. Będziemy czytać z 6 rozdziału. Pewnie się już domyślacie, co to jest za słowo. Wiersz 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. I dalej. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Chyba był fragment w pewnej pieśni, którą śpiewaliśmy, coś o trosce tam było, o ile dobrze pamiętam. Jesteśmy tak zbudowani, że czymś naturalnym jest to, że troszczymy się o pewne aspekty naszego życia. Ale tutaj przychodzi odpowiednie rozumienie tego, co teraz czytamy. Pewne priorytety, pewne aspekty, pewna kolejność potrzeb w twoim i w moim życiu, aby to, żeby spełniło się to. I wiersz 33 mówi nam w pierwszej kolejności, o co zabiegajmy, czego potrzebujemy, czego musimy szukać. Najpierw szukajmy Królestwa Bożego i dalej Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Co może być dodane? To, o czym wcześniej jest mowa w wierszu 31 i 32, między innymi. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ojciec w niebie wie, jakie mamy potrzeby. Będąc tutaj na ziemi, żyjąc w ciele, są różne aspekty, które też trzeba zaspokoić. I Bóg pokazuje nam w swoim słowie, ta sprawa wydaje się bardzo prosta. Daje ci pewien drogowskaz, pewien kierunek. Jeżeli będziesz troszczył się o to, aby być blisko mnie, o sprawy mojego królestwa, będziesz o to zabiegał, to będzie dla ciebie priorytetem. Ja, jako twój ojciec, widzę twoje potrzeby i będę w cudzysłowie odpowiedzią na to wszystko, co się będzie wydarzać w twoim życiu. Ktoś kiedyś mi powiedział, nie ma bardziej oklepanego fragmentu w Bożym Słowie niż ten. No nie mogę się z tym zgodzić. Nie wiem do końca, co autor miał na myśli, jaka była tutaj intencja bardziej oklepanego fragmentu. No bo właśnie, my z naszym stażem w wierze, z każdym dniem i rokiem za Panem możemy popaść, tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany, żeby nikt nie powiedział, że ja się śmieję z grubych ludzi, ale możemy być takimi grubasami teologicznymi, nabitymi chrześcijanami, którzy znają słowo, ale niekoniecznie muszą się do niego stosować i widzieć efekty działania słowa w naszym życiu. Więc podkreślam jeszcze raz, nie dotykam tutaj ludzi otyłych, ale możemy być tak mocno nabici tym słowem, ale to słowo musi mieć ujście w praktyczny sposób działania w naszym życiu. A to wymaga pewnych priorytetów. Pamiętam okresy mojego życia, w których zdecydowanie najpierw nie szukałem Królestwa Bożego. Zdecydowanie szukałem najpierw innych rzeczy. Szukałem tego, aby mieć dobrą pracę, co się z tym wiąże, aby miała ona ściśle określoną gratyfikację pieniężną. Biegałem za pieniędzmi, biegałem za jakimiś uciechami. Chciałem posiadać i mieć. Ale nie miałem czasu na to, co było najważniejsze. I był moment w moim życiu, w którym naprawdę dobrze zarabiałem, ale tych pieniędzy jakoś potem nie było. Zawsze coś się trafiało. Tu, tamto, tamto. Niby miałem, ale jednak nie miałem. Niedobra perspektywa, zła perspektywa. I ostatnio wspominałem o samochodzie. Poruszę ten aspekt znowu, bo jest to dla mnie bardzo istotne. Chyba to wypłynęło w kazaniu brata Jacka Ziółkowskiego i Mateusza, że gdy jesteśmy blisko Boga, czasem nawet się o coś nie modlimy, ale właśnie widzimy efekty tej bliskości, że On troszczy się o te potrzeby. Coś się wypełnia, coś się staje taką naturalną rzeczą związaną przez to, że jesteś blisko Niego. I w moim przypadku był to ten samochód. Tak jak wam mówiłem, 2 miesiące nie miałem samochodu i w końcu zadzwoniłem do Mirka. Mirek powiedział, że bierze samochód. W 2 tygodnie naprawił samochód. Odstawił samochód mi do domu, pomimo tego, że zakład swój ma w Bystrej. To jest jeszcze za Bielskiem. To jest niesamowicie dobry człowiek, którego Bóg zesłał do mojego życia i troszczy się o pewne potrzeby, które pojawiają się i wynikają w moim życiu. Wiecie, to jest niesamowity człowiek, bo przyprowadził samochód mi dosłownie pod dom. Pytam się, ile mam zapłacić. Nie płacimy teraz. Nie mówimy o pieniądzach. Przez 3 tygodnie jeździsz samochodem. Jeżeli będziesz miał pewność i mówisz mi po 3 tygodniach testu i próby, że z samochodem jest dobrze, wtedy przejdziemy do pieniędzy, ale po 3 tygodniach ja go wezmę jeszcze do siebie na 2 dni, ja nim pojeżdżę i ja posprawdzam wszystkie parametry, które wymieniłem. Dla mnie to jest niesamowite. Wiecie, taki mechanik to jest skarb. To jest człowiek, który nie zna Boga, ale Bóg go używa. On jest dla mnie ogromnym błogosławieństwem. Jeszcze w tygodniu dzwoni do mnie i mówi, nie mogę patrzeć na te twoje chodniki, tą wykładzinkę, którą tam masz, a w zasadzie częściowo jej nie masz. Zamówiłem ci, przywiozę ci do domu, wymień to. To jest człowiek, który robi daleko więcej niż powinien. To jest człowiek, który jest po prostu naprawdę dobrym człowiekiem. To jest ogromne błogosławieństwo mieć takiego mechanika. I jutro po 2 dniach prób i testów znowu u niego auto wraca do mnie. Bóg troszczy się o każdą twoją i moją potrzebę, jeżeli zabiegamy o relacje z Nim. Jeżeli hierarchia potrzeb wygląda w odpowiedni sposób, nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Będą trudne momenty, w których oczywiście niejednokrotnie będziemy się mierzyć z trudnymi rzeczami, z górami, może z olbrzymimi górami, ale On jest z nami. Jego Słowo nieustannie jest z nami. Wiecie, ja lubię ten moment, w którym użyję tutaj troszeczkę takiego bardziej młodzieżowego słowa. Słowo po prostu mnie mieli. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ono mi nie daje spokoju. Przychodzę do domu, przeczytałem coś, usłyszałem coś na kazaniu. Dajmy na to, kazanie miał pastor, powiedział jakieś 2-3 zdania, to takiego klina mi zabiło. Przychodzę do domu, zaczynam czytać to słowo, zaczynam się modlić, zaczynam przyjmować je do mojego serca, wyznawać nad moim życiem, wdrażać w nawyk bycia pod tym słowem i ono mnie po prostu tak mieli, że ja nim zaczynam żyć. Gdy przychodzą jakieś okoliczności, to wracam do czego? Do słowa, które Jezus, Duch Święty wypowiedział. Przypominam sobie znowu, jaką wielką pracę słowo przez wiarę i przez działanie w moim życiu może zrobić. I to jest coś niesamowitego. Przechodząc już do końca, chciałbym zakończyć 2 fragmentami. Jedyny fragment ze Starego Testamentu w dniu dzisiejszym z Księgi Izajasza, 55 rozdział, wiersz 11. To jest naprawdę mocne i wy wszyscy znacie ten fragment. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To jest niesamowita obietnica. Słowo wykonuje pracę, nie rozbija się w jakiejś próżni, nie jest posłane nadaremnie. Wykonuje to, czego Bóg pragnie, spełnia pomyślnie zamiar, który wyszedł przez wypowiedzenie i wysłanie tego słowa. To jest coś dla mnie niesamowitego. To jest ogromny potencjał. Tylko pytanie, jak ja traktuję to słowo? Jak ja je przyjmuję? 2 fragment. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 26. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, słowa kluczowe, i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Zwróćmy uwagę na to, że mieszka w nas ktoś, kto nam przypomina o słowie wypowiedzianym nieustannie cały czas. Pocieszyciel, ten, który mieszka w nas, on nam przypomina o słowie. Napisałem sobie tak, na koniec. Słowo pełni funkcję drogowskazu, lampy, latarni, wskazuje, naprowadza, kieruje, dotyka, posila, wzmacnia, podnosi, pokrzepia, przeszywa, penetruje, ożywia, daje nadzieję. I możesz sobie teraz ty wymienić dalej poszczególne określenia. Dlatego bardzo ważne jest to, czy wierzę Bogu w każde Jego słowo, czy potrafię przyjąć do swojego życia każde słowo. Przyjąć, usłyszeć, pozwolić, aby przepracowało. Siostra Danusia chyba się modliła, grając na fortepianie, aby to słowo dotykało, pracowało i wydało co? Owoc. Bo to jest to, o co chodzi, żeby słowo wydawało owoc. Dla mnie to pytanie było mocno konfrontujące. Czy wierzę w każde Boże Słowo? I chciałbym was na koniec do tego właśnie zachęcić. Gdy wrócimy do naszych domów, będziemy mieli jeszcze ten czas wieczorny czwartku, zastanówmy się, czy wierzymy w każde Boże Słowo, czy podążamy za tym Słowem, które Bóg do nas mówi. Być może czasem trzeba będzie sobie odkopać pewne słowa, które usłyszałeś na przestrzeni lat i przywrócić je do życia, żeby to ziarno, które kiedyś było zasiane, znowu zaczęło kiełkować i wydało swój plon. Na koniec Księga Rodzaju, 12 rozdział, wiersz 2. Piękne błogosławieństwo Abrahama. Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Mało tego, będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie pozostałe narody, itd., itd. Niesamowita obietnica. Ale jak to wiemy, jak jest w przypadku obietnic, one są uwarunkowane. To nie jest tak, że słowo zostało powiedziane, pstryknięcie i obietnica się wykonała. Wyjdź, zostaw i wejdź do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie potężny lud. Będę błogosławił tobie, mało tego, błogosławieni będą ci, którzy błogosławią tobie. A ci, którzy urągają tobie, będą przeklęci. Moc Bożego Słowa w naszym życiu odgrywa ogromną rolę. Amen. Zapraszam zespół. Zachęcam, powstańmy, pomodlimy się. Panie, jesteśmy ci wdzięczni za twoje słowo, które ty posyłasz do nas przez Ducha Świętego, Panie. W różnych miejscach, w różnym czasie, w różnych okolicznościach, w różnej formie, Panie. Ty nieustannie do nas mówisz, Panie. Przez jedno z takich słów, to jest niesamowite, powstał cały świat, Panie. Na jedno z takich słów powstał cały świat, Panie. Dziękujemy ci za to, że twoje słowo jest żywe, że ono nas przenika, Panie, że potrafi nas konfrontować, że potrafi nas poprawić, skorygować, ale również służy jako zachęta, jest życiodajne, Panie. Dziękujemy ci za to, że ono zawsze może wykonywać pracę, Panie. Prosimy o to, Panie, abyśmy to my robili tą przestrzeń, aby przyjmować twoje słowo, Panie. Nie poprzestać na byciu słuchaczem, ale być wykonawcą, który słyszy słowo i wykonuje to, co w nim było zawarte i działa, Panie. Bo Ty nas zapraszasz do takiego życia, Panie. Powiedziałeś, abyśmy najpierw szukali Twojego Królestwa. To jest ważne słowo, które ukierunkowujesz do każdego z nas, Panie. Szukajmy najpierw Twojego Królestwa, Panie. W każdym dniu, w tym chaosie, w prozie życia, dopomóż nam szukać Twojego Królestwa. Jesteśmy Ci wdzięczni za to dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mogliśmy tutaj być, przyjść, zgromadzić się, oddać Tobie chwałę i cześć, uwielbiać Ciebie, ale także słyszeć Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas cały czas, Panie. Pracuj w naszych sercach, w naszych życiach, Panie. Niech Słowo wykonuje zawsze pracę. Amen.